Szkolne świetlice są przepełnione. Pod opieką jednego nauczyciela przebywa w nich nawet 80 dzieci, informuje jeden z dzienników.
W prawie 90% szkół w świetlicach, z których głównie korzystają uczniowie z najmłodszych klas, pracuje za mało nauczycieli. Zgodnie z prawem na 25 dzieci powinien przypadać jeden.
Tymczasem, jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez NSZZ Solidarność, na jednego wychowawcę przypada nawet 85 uczniów.
Wojciech Książek, szef Solidarności Oświatowej Regionu Gdańskiego, mówi, że sytuacja jeszcze się pogorszy po 1 września tego roku.
Kiedy do systemu wejdzie druga połowa sześciolatków, to oznacza, że w szkołach będą w pierwszych dwóch klasach za półtora roczne roczniki. I skoro już w tym roku szkolnym widać, że łamane jest prawo, łamana jest ustawa, która mówi, że jeden wychowawca na grupę 25 uczniów, to można sobie wyobrazić rozpaczliwą sytuację po 1 września. Rozpaczliwą po pierwsze dlatego właśnie, że znowu będzie to przepełnienie, ale także będzie brakowało pomieszczeń, jeżeli chodzi o ofertę świetlicową.
Żadna z ponad 100 szkół, które wzięły udział w ankiecie przeprowadzonej przez NSZZ Solidarność, nie zatrudniła asystenta nauczyciela. A to oni, odkąd do szkół poszły sześciolatki, mieli wspierać nauczycieli w świetlicy.
Blisko 1 000 000 osób w Polsce pracuje bez umowy, bez praw i bez ubezpieczenia, napisał jeden z dzienników, powołując się na raport eksperta Uniwersytetu Jagiellońskiego Bilans Kapitału Ludzkiego.
Według dokumentu w ciągu 5 lat szara strefa zmniejszyła się o ponad 200 tysięcy osób. Jedną z przyczyn był kryzys, przez który gospodarstwa domowe mniej inwestowały na przykład w remonty, a właśnie wśród robotników budowlanych dominuje praca na czarno.
Takich pracowników może być nawet 500 000. Poza oficjalną gospodarką działa też około 170 tysięcy usługodawców.
Europoseł Zbigniew Kuźmiuk, doktor nauk ekonomicznych, powiedział, że aby zmniejszyć szarą strefę, należy obniżyć koszty pracy i wzmocnić służby kontroli rynku pracy. Dodał, że w szarej strefie, według niektórych szacunków, powstaje nawet 20% PKB.
1% PKB to 17 miliardów złotych, a więc mamy do czynienia z wytwarzaniem dobrych usług na poziomie, których wartość opiewa na ponad 200 miliardów złotych. To są olbrzymie wartości. No i przy tym wytwarzaniu rzeczywiście pracują ludzie, którzy nie mają żadnych umów o pracę. To wynika po pierwsze z faktu, że mamy bardzo duże obciążające zatrudnienie. Mam na myśli tu przede wszystkim składki ZUS-owskie. I po drugie, że mamy do czynienia z dyktatem pracodawców. W sytuacji 2-milionowego bezrobocia rzeczywiście do każdego pracodawcy stoi kolejka chętnych pracowników i w tej sytuacji pracodawca jest panem życia i śmierci, że tak powiem, takiego człowieka.
Największa szara strefa występuje na Podlasiu. Tam bez umowy pracuje co 10. osoba, na Lubelszczyźnie co 16, a średnio w Polsce umowy nie ma 1 na 25 pracowników.
Z kolei z danych Komisji Europejskiej wynika, że największe szare strefy są na Łotwie, w Holandii i Estonii. Polska należy do krajów ze średnim wskaźnikiem.
Dziś 7. rocznica śmierci wielkiego filozofa i teologa ojca profesora Mieczysława Alberta Krąbca.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim imienia Jana Pawła II za godzinę rozpocznie się spotkanie poświęcone wieloletniemu rektorowi uczelni.
Profesor doktor habilitowany Andrzej Maryniarczyk wygłosi wykład zatytułowany Pierwszy w dziejach filozofii polskiej metafizyk.
Profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca KULI Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, mówi, że świętej pamięci ojciec profesor to osoba zasłużona dla polskiej kultury i filozofii.
Ojciec profesor Krąbiec był przede wszystkim kapłanem, dominikaninem, ale pasją jego życia największą była filozofia. Pozostawił po sobie około 30 dzieł, w tym również ważne dzieło, do którego włączyło się 600, może 700 autorów z całego świata, to Powszechna Encyklopedia Filozofii. Ojciec profesor Krąbiec był w latach 1970-83 rektorem KUL i to dzięki niemu KUL jako jedyny uniwersytet prywatny w całym obozie komunistycznym zachował swoją niezależność, ale również był symbolem odradzającej się wielkiej myśli chrześcijańskiej, katolickiej. Staramy się to zachować, dalej twórczo je rozwijać i przekazywać.
Uczestnicy spotkania wysłuchają dziś także okolicznościowego koncertu.
A organizatorem uroczystości jest Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza Zakwinu we współpracy z Fundacją Deo et Patria.
Niemiecki minister gospodarki twierdzi, że przyjęcie euro będzie dla dobra Polski dobre.
Według Sigmara Gabriela wzmocniłoby to gospodarczą integrację ze strefą euro. Ponadto zwiększyłoby też polsko-niemiecką wymianę handlową.
Poseł Wiesław Janczyk z Sejmowej Komisji Finansów podkreśla, że dziś dla wspólnej waluty nie ma miejsca w naszym kraju.
Zwraca uwagę, że przyjęcie eurowaluty oznaczałoby pozbycie się instrumentów finansowych, które pozwalają na stymulowanie gospodarki.
To podstawowe narzędzie powinno zostać utrzymane. Dzisiaj strefa euro przeżywa poważne trudności. Wzrost gospodarczy w Polsce jest wyższy niż w całej strefie euro. Zarazem problemy finansowe tych słabych państw, takich jak Grecja, jak Hiszpania, po części właśnie wynikają z tego, że najpierw wyjęto cały potencjał przemysłowy z tych krajów, a potem sztywną walutą jakby zawekowano to wszystko i nie ma ruchu, można iść tylko w jedną stronę wówczas, pożyczać pieniądze i wydawać na bieżące potrzeby, w tym najpilniejsze, również socjalne.
W tym roku do eurostrefy przystąpiła Litwa, tym samym stała się 19. państwem, w którym obowiązuje wspólna waluta.
Na pomoc dla Nepalu zebrano 22 miliony dolarów, potrzeba 415 milionów, informuje ONZ. Ocenia, że międzynarodowa reakcja jest zbyt powolna.
Potrzeby gwałtownie wzrosły i pilnie potrzebujemy funduszy, aby kontynuować naszą pracę, powiedział szef stałej misji ONZ w stolicy Nepalu.
Dodał, że głównym zadaniem organizacji pomocowych jest dotarcie do wszystkich poszkodowanych w trzęsieniu ziemi.
Do wielu wsi w górskich rejonach Nepalu nie można dotrzeć drogą lądową, gdyż jest ona zablokowana przez osunięcia ziemi.
Po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło 25 kwietnia Nepal, naliczono do tej pory 7800 ofiar śmiertelnych. Prawie 16 tysięcy osób jest rannych. Zniszczonych zostało 300 tysięcy domów.
W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na Pomorzu przejściowo wzrastające do dużego i tam możliwy deszcz.
Temperatura od 14-16 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu do 20 na południu. W centrum około 18 stopni. Wiatr dziś słaby i zmienny.
Na barometrach w Warszawie 1011 hektopaskali.
To były wiadomości w Radiu Maryja.